Pan Bóg obiecał Noemu po potopie, gdzie istniała ziemia, nieustanie siew i żniwo, lato i zima, dzień i noc. I tak się dzieje. A w tym wszystkim, co się dzieje, możemy zauważyć pewną zasadę porządku i logiki. Wyraźnie widać tę zasadę we wszystkich przejawach naszego życia, zarówno materialnego, jak i moralnego oraz duchowego. Przeczytajmy urywek list do Galacjan, w którym znajdujemy wypowiedź apostoła Pawła na ten właśnie temat. Czytam fragment 6 rozdziału listu, począwszy od wiersza 6. A ten, który się uczy Słowa Bożego, niech dzieli się swoimi dobrami z tymi, którzy nauczają. Nie łudźcie się. Bóg nie pozwoli, by się ktoś z niego naśmiewał. A co człowiek zasiał, to samo i zbierać będzie. Jeśli rolnik chce zebrać plon, musi najpierw zasiać ziarno na polu. W przeciwnym razie nie będzie miał dobrych żniw. Co więcej, żniwa są już z góry uzależnione od rodzaju ziarna, które zostanie zasiane. Odnosi się to oczywiście zarówno do gatunku ziarna, jego wartości, jakości, świeżości itd., ale także jego ilości. Jeśli zasieje rolnik żyto, zbierze żyto jako plon. Jeśli zasieje pszenicę, zbierze pszenicę. Podobnie dobre, wysokogatunkowe ziarno da dobre, wartościowe żniwo, a kiepskie ziarno – złe żniwo. Gdy rolnik zasieje obficie, hojnie, może spodziewać się obfitego plonu. Natomiast jeśli będzie siał bardzo oszczędnie, będzie miał także słabe rezultaty, marne żniwa. Apostoł Paweł pisze też o tym w drugim liście do Koryntian. Zastanówmy się, jeśli te trzy wymienione warunki połączymy, to możemy powiedzieć, że jeśli rolnik pragnie wspaniałego żniwa danego rodzaju zboża, nie tylko musi wysiać właściwe ziarno, ale też ziarno dobrego gatunku, najlepszej jakości i musi wysiać je bardzo obficie. Tylko wtedy może oczekiwać dobrych zbiorów. Dokładnie ta sama zasada działa w sferze moralnej i duchowej. Cokolwiek człowiek sieje, to będzie zbierał. O żniwie nie decydują żeńcy, lecz decyduje ten, kto siał. Jeśli człowiek jest wierny i staranny w sianiu, może z ufnością oczekiwać dobrego plonu. Jednak jeśli sieje kąkol, niechaj się nie spodziewa, że będzie zbierał pszenicę. Przeciwnie, ci, którzy siali bezprawnie i rozsiewali zło, zawsze zło zbierają, czytamy w księdze Hioba. Podobnie też prorok Ozeasz przestrzegał swoich współczesnych: sieją wiatr i będą zbierać burzę. Prorok bez wątpienia miał na myśli burzę Bożego sądu. Ta zasada w świecie ukształtowanym przez Boga jest niezmienna. Aby podkreślić jej ważność, apostoł poprzedza ją jeszcze słowami: nie łudźcie się, a potem dodaje: Bóg się nie da z siebie naśmiewać. W Nowym Testamencie wielokrotnie znajdujemy ostrzeżenie, że możemy zostać oszukani, zwiedzeni. Jezus powiedział, że szatan jest kłamcą, że jest ojcem kłamstwa. Pan Jezus nieraz ostrzegał swoich uczniów przed zwiedzeniem. Ostrzegają nas także przed oszustwami szatana apostołowie Jezusa. Apostoł Jan ostrzega nas w swoim drugim liście, iż wyszło na świat wielu zwodzicieli. Apostoł Paweł błaga nas w liście do Efezjan: niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami. A w liście do Galacjan, który teraz studiujemy, czytamy, że ktoś omamił Galacjan. Tak czytaliśmy w rozdziale 3. A później czytamy o kimś, kto samego siebie oszukuje. To 3 wiersz 6 rozdziału. A dalej, w wierszach, które czytaliśmy przed chwilą, apostoł zapewnia, że Boga nie możemy oszukać. Wielu ludzi zostało oszukanych, jeśli chodzi o niezmienne i zawsze aktualne prawo siania i zbierania. Ludzie sieją swoje nasiona bezmyślnie, a oślepiają samych siebie, zapominają, że nieuchronnie ziarna te wzrosną i że wyprodukują odpowiedni plon. Albo też sieją jedno, a oczekują, że będą zbierali jakiś inny plon. Wyobrażają sobie, że w jakiś sposób się im to uda. Ale to jest niemożliwe. Apostoł Paweł pisze: Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Użyte tutaj greckie słowo jest bardzo znamienne. Pochodzi ono z tego samego źródłosłowu, co nos. Dosłownie znaczy podnosić nos na kogoś, czyli drwić z kogoś albo traktować kogoś z pogardą, z góry. Innymi słowy, apostoł mówi tutaj, że ludzie mogą oszukiwać samych siebie, mogą zgrywać ważnych, ale w żadnym wypadku nie potrafią oszukać Boga. Ludziom może się wydawać, że w jakiś sposób ujdą temu prawu czasu siania i zbierania, ale tak naprawdę umknąć nikt nie potrafi. Mogą ludzie kontynuować sianie, zamykając oczy na następstwa, ale pewnego dnia sam Bóg wywiedzie na jaw plon. Prawdziwości tej zasady doświadczamy już teraz, w ciągu całego naszego życia. Z jeszcze większą mocą przekonamy się o jej nieuchronnym działaniu, gdy staniemy przed Bogiem w dniu sądu ostatecznego. Spełnią się wtedy słowa proroka Ozeasza: ci, co sieją wiatr, będą zbierać burzę. Słowami: nie łudźcie się, nie błądźcie, zwraca apostoł uwagę Galacjanom na ogromne znaczenie decyzji, jaką będą musieli podjąć. Apostoł Paweł nawołuje ich do dokonania jedynie słusznego wyboru, do oparcia swego życia na znajomości skutków, jakie pociąga za sobą określone postępowanie. Paweł przedstawia Galacjanom dwie drogi życia: wiarę i uczynki, zaufanie Chrystusowi lub wysiłki w celu przestrzegania prawa. Z poprzednich części listu do Galacjan wiemy już, jak apostoł wyjaśniał skutki wyboru każdej z tych dróg postępowania. Skutkiem jednej drogi prawa jest potępienie, porażka. Skutkiem drogi wiary natomiast jest usprawiedliwienie przez moc Ducha Świętego. Zwrot „Bóg nie da się z siebie naśmiewać” można też przetłumaczyć: nikt nie może oszukać Boga. Inaczej mówiąc, przykazania ustanowione przez Boga muszą być wypełniane. Nikt nie może zmieniać tego, co sam Bóg nam nakazał. Bóg dokładnie pouczył nas o tym, jakie skutki pociąga za sobą wybór określonej drogi życia. A więc musimy wiedzieć, że ci, którzy zaufali Chrystusowi, będą zbawieni, a ci, którzy zaufali wykonywaniu przepisów prawa, będą potępieni. Galacjanie wkroczyli na drogę życia chrześcijańskiego określoną przez Ducha Świętego. I Paweł zachęca ich, by nie ustawali, nie rezygnowali z kroczenia tą drogą, drogą wiary, drogą duchowej przemiany, ścieżką zgodną z prawdą Ewangelii. Świadomość oczekujących ich żniw powinna dodawać im sił do dalszego siania, do inwestowania w swój duchowy rozwój i do dzielenia się Ewangelią z innymi. Tak powinno się dziać i w naszym życiu. Po sformułowaniu zasady siania i zbierania, apostoł Paweł przechodzi do omówienia zastosowania tej zasady. Są trzy dziedziny chrześcijańskiego życia, w których apostoł dostrzega jej działanie. Pierwszą z nich jest służba chrześcijańska. Czytamy: ten, który uczy się Słowa Bożego, niech dzieli się swoimi dobrami z tym, który naucza. Ten, kto jest nauczany, powinien wspierać swojego nauczyciela. Tak więc przełożony wspólnoty, duchowny, kaznodzieja, diakon, misjonarz może oczekiwać wsparcia finansowego ze strony całej wspólnoty Kościoła. On sieje dobre ziarno Bożego Słowa i zbiera także i środki do życia. Niektórzy twierdzą, że jest to sprawa bardzo żenująca. Niemniej ta biblijna zasada jest podkreślana kilka razy w Biblii. Pan Jezus powiedział na przykład do 70, których wysłał: godzien jest robotnik zapłaty swojej. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza w rozdziale 10. apostoł Paweł całkiem wyraźnie posługuje się podobieństwem siania i zbierania, by tej samej prawdy nauczać. Pisze: jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra rządzić będziemy? To cytat z pierwszego listu do Koryntian, z rozdziału 9. Jeżeli tych zasad przestrzega się właściwie, to zawierają one same w sobie także pewne zabezpieczenia przed niewłaściwymi sytuacjami. Niemniej jednak powinniśmy rozważyć możliwość zaistnienia dwóch okoliczności, w których następuje niewłaściwe posługiwanie się tą zasadą. Martin Luther już za swoich dni widział niebezpieczeństwo w posłuszeństwie wobec tego apostolskiego rozkazu. Bardzo łatwo można było stwierdzić, że już w kościele średniowiecza było dużo zamożnych ludzi, którzy swoje majątki składali na sprawy kościelne. Jak wyraził się sam Luther, dzięki zbyt wielkiej hojności ludzi wzrastała chciwość duchowieństwa. Tak oceniał reformator stan kościoła już w XVI wieku. Podobnie jest niestety i dzisiaj. Jakkolwiek tylko niewielu usługujących kaznodziei można by określić jako przepłacanych i bardzo zamożnych. Jednak ogólnie o chrześcijańskim pracowniku ma się wyobrażenie, że jego praca jest dosyć stabilna, dobrze płatna, a sytuacja pewna. I rzeczywiście jest w tym pewna doza prawdy. Niektórzy usługujący, służący Bogu i Kościołowi, wystawieni są na wielką pokusę, żeby być niefrasobliwymi, leniwymi i niestety czasem poddają się tej pokusie. Często duchowni należą do grupy tak zwanych samozatrudnionych. Właściwie nikt nie kontroluje ich pracy. Tak więc nie jest to rzadkością, że nie pracują z należytą intensywnością, z zapałem, z gorliwością. Stąd można zrozumieć, że apostoł, chociaż z jednej strony podkreśla rozkaz Pana, aby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli, jednak sam zdecydowanie zrezygnował z tego prawa dla siebie i głosił Ewangelię zupełnie bezpłatnie, zarabiając na własne utrzymanie jako rzemieślnik, wytwórca namiotów. Być może byłoby wskazane, by więcej spośród współczesnych duchownych czyniło podobnie. Może poprawiłoby to u ludzi wrażenie, że osoby, które służą Ewangelią, czynią to, co czynią, nie dlatego, że coś z tego mają. Niemniej jednak zasada, która z Pisma Świętego wynika, jest jasna. Mianowicie, że ten, kto usługuje, powinien być zwolniony od zarobkowania na chleb w sensie świeckim, dlatego, że musi się poświęcić całkowicie studiowaniu i głoszeniu Słowa Bożego, żeby móc dbać o trzodę, która jest mu powierzona. Tak o tym pisze jeden z ojców Kościoła. Jest rzeczą niemożliwą, żeby człowiek pracował we dnie i w nocy, by zarobić na chleb, a równocześnie by poświęcał się studiowaniu świętej nauki i głoszeniu Słowa, jak tego wymaga jego powołanie. Zadajmy sobie pytanie, czy istnieje jakiś sposób na to, by uchronić się przed nadużyciami w tej dziedzinie? Z pewnością tak. Pomocny może być tutaj obraz wołu młócącego zboże i biblijne polecenie: młócącemu wołowi nie zawiązuje się pyska, a także godzien jest robotnik zapłaty swojej. Jeśli ktoś całkowicie poświęca się służbie chrześcijańskiej i pracuje z całą energią, siejąc dobre ziarno Bożego Słowa w sercach i umysłach członków swej wspólnoty, może oczekiwać żniw, także w postaci uzyskania środków do życia. Drugą dziedziną, do której apostoł Paweł stosuje zasadę siania i zbierania, jest codzienne życie chrześcijanina. Czytam od wiersza 8 w ostatnim rozdziale listu do Galacjan. Jeśli kto sieje na gruncie grzesznej natury ludzkiej, ten zbierać będzie plon śmierci, a kto sieje na gruncie duchowym, ten zbierze plon życia wiecznego. Bądźmy niestrudzeni w czynieniu dobra, a gdy przyjdzie czas, będziemy zbierać plon bez znużenia. A więc póki czas, czyńmy dobrze wszystkim, a szczególnie współwyznawcom, jeśli kto sieje na gruncie grzesznej natury ludzkiej, ten zbierać będzie plon śmierci. W starszym przekładzie słowa te brzmią następująco. Kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne. Apostoł Paweł powraca więc tutaj do sprawy ciała i ducha, o której wiele czytaliśmy w poprzednim, 5 rozdziale jego listu. Tam życie chrześcijanina przyrównane było do pola bitwy, a ciało i duch do dwóch wojujących, walczących ze sobą obozów. Teraz życie chrześcijanina przedstawione jest jak majątek ziemski, a ciało i duch przyrównane są do pól, na których możemy siać nasiona. Co więcej, plon, to co będziemy żąć, uzależnione jest od tego, gdzie siejemy i co siejemy. Nie jesteśmy bezbronnymi ofiarami swojej natury, swojego temperamentu, czy osobowości lub otoczenia. Przeciwnie, to, czym się stajemy, w dużej mierze uzależnione jest od naszego zachowania. Kształtujemy swoje charaktery poprzez własne zachowanie się. A zatem, według słów apostoła z listu do Galacjan, obowiązkiem chrześcijanina jest chodzenie według ducha. A teraz w końcowych fragmentach listu czytamy, że obowiązkiem tym jest sianie dla ducha, kroczenie w duchu i sianie dla ducha. W ten sposób Duch Święty przyrównany jest do ścieżki, którą mamy chodzić, i tak czytamy w 5 rozdziale listu do Galacjan, a także jest przyrównany do pola, na którym mamy siać. Jak możemy oczekiwać, że będziemy zbierać owoce ducha, jeśli nie siejemy na polu ducha? Jakże prawdziwe jest to stare przysłowie: zasiej myśl, a zbierzesz czyn. Zasiej czyn, a zbierzesz nawyk. Zasiej nawyk, a zbierzesz charakter. Zasiej charakter, a zbierzesz wieczność. Jest to dobre i biblijne przysłowie, zgodne z biblijną nauką. Przyjrzyjmy się dwu rodzajom siania, które są możliwe: sianiu dla ciała i sianiu dla ducha. Wiemy, że nasze ciało to nasza natura, wraz, jak pisze apostoł, z namiętnościami i żądzami, a więc z wszystkimi naszymi pragnieniami. Ta natura pozostaje w każdym z nas, nawet po nawróceniu. Jest ona jednym z tych pól naszej ziemskiej posiadłości, na której możemy siać. Tak więc siać dla ciała to zajmować się sobą samym, głaskać swoje ciało, pieścić je, zamiast je ukrzyżować. Oczywiście mówię obrazowo. Ziarna, które tak siejemy, to głównie myśli i czyny. Za każdym razem, gdy pozwalamy swojemu umysłowi zachować jakąś niechęć czy jakąś złość, albo pozwalamy na cieszenie się jakąś nieczystą wyobraźnią, siejemy dla ciała. Za każdym razem, gdy pozostajemy w złym towarzystwie, choć wiemy już z góry, że nie będziemy mogli oprzeć się jego złemu wpływowi, za każdym razem, kiedy leżymy w łóżku, kiedy powinniśmy wstać i pomodlić się, a może coś już zrobić, za każdym razem, gdy bierzemy do ręki jakąś pornograficzną literaturę, siejemy dla ciała. Niektórzy chrześcijanie sieją dla ciała każdego dnia i dziwią się, dlaczego nie zbierają duchowych plonów. Co oznacza więc sianie dla ducha? Siać dla ducha oznacza to samo, co posiadać zmysł ducha, tak jak pisze apostoł w liście do Rzymian w rozdziale 8, oraz według ducha postępować, jak czytamy w rozdziale 5. Te nasiona, które siejemy, to nasze myśli i czyny. Powinniśmy usilnie starać się o to, by nasze myśli były skoncentrowane na rzeczach Bożych, na tym, co w górze, gdzie przebywa Chrystus po prawicy Bożej, a nie na tym, co na ziemi, jak pisze apostoł w liście do Kolosan. Możemy siać dla ducha na przykład poprzez książki, które czytamy, poprzez pielęgnowanie społeczności z ludźmi takimi, a nie innymi, poprzez czynności, które wykonujemy w wolnych chwilach. Powinniśmy starannie pielęgnować, i to w sposób zdyscyplinowany, nawyk oddawania Bogu czci, zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu społecznym. codziennym czytaniu Biblii, w modlitwie, wszystko to jest sianiem dla Ducha. Bez tego nie może być żadnego żniwa dla Ducha, nie może być owoców Ducha. Tak więc podsumujmy. Jeśli siejemy dla ciała, dla naszej grzesznej natury, będziemy żąć skażenie i będziemy zbierać plon śmierci, będziemy stawali się coraz gorsi, aż wreszcie zginiemy. Natomiast jeśli będziemy siać dla Ducha, będziemy zbierać plon wiecznego życia, będziemy przechodzić przez proces moralnego oraz duchowego wzrostu w osobistej więzi z Bogiem, więzi, która stale będzie się rozwijać, tak aż stanie się doskonała w wieczności.